Gościem aktualności dnia jest pani Ewa Siemaszko, osoba o najwyższym w Polsce autorytecie, jeśli chodzi o zrozumienie i interpretację ludobójstwa wołyńskiego. Szczęść Boże, pani Ewo, pozdrawiamy.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom.
Pani Ewo, 11 dzień lipca to rocznica krwawej rzezi na Wołyniu. To data też w pewnym sensie symboliczna. Chcielibyśmy poprosić panią, pani Ewo, by opowiedziała pani, czym w ogóle ta rzeź, to ludobójstwo na Wołyniu było, ale wiemy, że to nie tylko Wołyń, ale także inne tereny dawnej Rzeczypospolitej.
Te zbrodnie ogarnęły wszystkie tereny, na których wspólnie mieszkali Polacy i Ukraińcy. Oczywiście w różnym czasie docierały do poszczególnych rejonów i z różną intensywnością. Krwawa niedziela na Wołyniu jest datą symboliczną, ponieważ tego dnia dokonano z największym rozmachem zbrodni, atakując Polaków żyjących w blisko 100 miejscowościach w dwóch powiatach Wołynia. Ale wcześniej, przez pół roku, już te zbrodnie miały masowy charakter w różnych miejscach. Zaczęło się we wschodnich powiatach Wołynia i stopniowo rozszerzało się w poszczególnych miesiącach na kolejne powiaty, przechodząc ze wschodu do centrum i właśnie w lipcu docierając na zachodnie powiaty Wołynia. Masakry, których dokonywali nacjonaliści ukraińscy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, polegały na tym, że miejscowość, w której żyli Polacy, była otaczana kordonem strzelców z UPA lub złożonych z członków OUN-u, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, i ten kordon miał zapobiec ucieczkom. Natomiast główne siły, które mordowały w przypadku dużych miejscowości, to byli ściągnięci z okolicy chłopi z narzędziami gospodarskimi, którymi masakrowali dopadniętych Polaków. Różne były też formy usprawnienia zbrodni w niektórych miejscowościach, żeby w krótkim czasie wymordować jak największą liczbę osób. Spędzano mieszkańców w jedno miejsce, zamykano w jakimś dużym gospodarskim pomieszczeniu i albo tam mordowano, albo podpalano i ludzie płonęli żywcem. Oprócz takich wielkich masakr, Polaków dopadano w różnych miejscach, w różnym czasie i na przykład na polach, na terenie gospodarstw, podczas przemieszczania się z jednej miejscowości do drugiej, w lesie, w różnych okolicznościach i w związku z tym ludzie na Wołyniu żyli w nieustannym strachu, spodziewając się w każdej chwili śmierci. Ta trauma strachu i wielomiesięcznego albo i nawet dłużej strachu, niepokoju, poczucia zagrożenia oczywiście musiała odcisnąć trwałe piętno w psychice osób, które ocalały. Ponadto okrucieństwo, z jakim dokonywano zbrodni, które wielu świadków widziało naocznie, jak w straszliwych mękach umierali ich najbliżsi, to również jest powód do tego, że ci ludzie do końca życia nie są w stanie wyzwolić się z makabrycznych obrazów, z żalu i z takiego poczucia przygnębienia.
A proszę powiedzieć, pani Ewo, jak doszło do tego, że w roku 41, na przełomie 41, 2, czy teraz obchodzimy tą 70. rocznicę Krwawej Niedzieli, że do tego w ogóle mogło dojść pomiędzy jakoś sąsiadami, tak, Ukraińcami, Polakami, choć wiemy, że było to OUN i była to UPA.
No, OUN i UPA były organizatorami, inicjatorami, no i też wykonawcami, bo ci chłopi, którzy byli zmobilizowani czy zachęceni, to gdyby nie ONZ i UPA, to oni by się nie porywali na swoich sąsiadów. Otóż Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów działała od 1929 roku. Była organizacją nielegalną, ale prowadziła intensywną podziemną pracę. Pracę budującą organizację i pracę jak uświadamiająco-propagandową wśród ludności ukraińskiej, która polegała na szerzeniu nienawiści i na wmówieniu Ukraińcom, że bez usunięcia Polaków jako największych wrogów Ukraińców, nigdy Ukraińcy nie będą mieli własnego państwa. A więc, żeby je osiągnąć, przy czym uważano, że Ukraina może być tylko i wyłącznie dla Ukraińców, czyli zamieszkałą tylko przez Ukraińców, jednolitą narodowościowo, no to tę Ukrainę można wyłącznie zdobyć, niszcząc całkowicie Polaków, niszcząc ich biologicznie i niszcząc ich dorobek materialny po to, żeby nie było śladów. I tak to przebiegało. Wojna była dobrym momentem do tego, żeby podjąć się tej zaplanowanej już dawno wcześniej i przygotowywanej przez ONZ akcji. Ukraińcy byli indoktrynowani, byli nasycani tą propagandą nienawiści. Oczywiście w różnych rejonach, w różnym czasie się to odbywało, z różnym zresztą skutkiem. Niemniej jednak przeprowadzenie na tak wielką skalę rzezi no, nie odbyłoby się bez współuczestnictwa też tych właśnie sąsiadów, którzy wcześniej byli zupełnie normalnymi, spokojnymi ludźmi. Ale tutaj mamy do czynienia z potęgą zła i nienawiści, które odpowiednio wpajane ludności no w końcu opanowuje duszę.
Pani Ewo, interesuje mnie też wątek kościoła, wątek duchownych katolickich, bo wiemy, że wiele z tych mordów dokonanych było podczas nabożeństw, bo to była niedziela właśnie. No i te mordy były szczególnie masakryczne, których dokonywano w kościołach. Natomiast wiem także, że dzisiaj wielu kapłanów odprawia te niedokończone na skutek zamordowania głównego celebransa msze święte.
Podczas mszy świętej zginęło na Wołyniu 3 kapłanów. W Porycku, w Zabłoczcach oraz w Chrynowie. Natomiast kapłani ginęli też w innych okolicznościach, zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej byli oni obiektem no, bardzo agresywnego postępowania ze strony Ukraińców, no, najpierw takiego terrorystycznego, aż do właśnie zbrodni. Rzeczywiście na Wołyniu, czy 11 lipca, była to niedziela, były napady na kościoły, na 4 świątynie i na jedną kaplicę, gdzie nie było kapłana. Polacy przyszli po prostu pomodlić się, ponieważ była to niedziela. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że takich napadów na Polaków nie w kościele, ale w ogóle właśnie w dnie świąteczne było bardzo dużo. I to nie tylko w zwykłe niedziele, ale również w święta, w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Niedziela Palmowa, Boże Ciało, Zielone Świątki, na Matki Boskiej Siewnej. I wybierano te dnie, w święta katolickie, no jak gdyby demonstrując nienawiść do kościoła rzymskokatolickiego. I tutaj mamy do czynienia no, z wyraźnym moim zdaniem działaniem szatana, ponieważ przecież napastnicy byli wyznawcami religii chrześcijańskiej, byli to albo prawosławni, albo katolicy obrządku grecko-katolickiego. Czyli jeśli nie tylko uczestniczyli w zbrodni, a więc łamali przykazanie nie zabijaj, to jeszcze wybierali jako dzień zbrodni święta, to wskazywałoby na to, że była to też walka nie tylko z polskością, ale również i z Kościołem rzymskokatolickim.
Pani Ewo, a ten termin ludobójstwo, bo niektórzy próbują używać takich słów jak, nie wiem, żakeria, wojna chłopska, akcja antypolska. Dlaczego tak ważne jest, żeby no to zło nazwać tak, jak na to zasługuje, ludobójstwem?
Badania tej zbrodni i śledztwa przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, który przecież już blisko, czy nawet ponad 20 lat zajmuje się tymi zbrodniami, bez żadnych wątpliwości wskazuje na to, że było to ludobójstwo. Polacy byli mordowani dlatego, że byli Polakami. Motyw narodowościowy jest elementem, według którego tę zbrodnię kwalifikuje się jako ludobójstwo. Bo definicja prawna ludobójstwa uwzględnia właśnie zabijanie z motywów narodowościowych, rasowych, religijnych. I tutaj nie można mieć wątpliwości co do tego, że Polacy ginęli z innych powodów. Im się to wręcz mówiło, że morduje się ich dlatego, że są Polakami. I cały przebieg zbrodni na to wskazuje i tu naprawdę wątpliwości mieć nie ma. Nie może być. Natomiast te różne zastępcze jakieś określenia, które absolutnie nie pasują do tego, co się stało, nie pasują i historycznie, i nie pasują prawnie, to one są z różnych powodów lansowane. Przede wszystkim dlatego, że wydaje się autorom tych określeń, że w ten sposób no, nie będzie się raniło wrażliwości ukraińskiej. Podejście zupełnie niewłaściwe, bo po pierwsze, nie wszyscy Ukraińcy współcześnie są zwolennikami formacji nacjonalistycznych, zwłaszcza tych, które dokonały zbrodnie. Po drugie, no nie można wyżej stawiać wrażliwość spadkobierców ideowych zbrodniarzy od wrażliwości środowisk poszkodowanych i w ogóle naruszając w ten sposób no, system wartości.
Pani Ewo, w lipcu 1943 roku Wołyń, Podole były pod okupacją niemiecką, pod kontrolą niemiecką. Niemcy wespół ze Związkiem Sowieckim, z Rosjanami rozbili, zniszczyli państwo polskie. A jaka była ich postawa wobec tego, co się działo, wobec rzezi wołyńskiej?
Rzezie wołyńskie miały miejsce pod okupacją niemiecką. Ale później, po przesunięciu się frontu, na terenach zajętych przez wojska sowieckie również dochodziło do zbrodni masowych. I tutaj tak, jeśli chodzi o Niemców. Niemcy tolerowali, nie wszczynali żadnych akcji, które miałyby powstrzymać nacjonalistów ukraińskich od napadów na Polaków. Co najwyżej dokonywali pacyfikacji, gdy zagrożone były ich interesy. Zdarzało się, że jacyś tam lokalni niemieccy urzędnicy nawet wspomagali Polaków, udzielając im kilkunastu sztuk broni palnej. Ale to była pomoc absolutnie niewystarczająca do tego, żeby się obronić. Ona mogła tylko być maskowaniem tej broni, którą już Polacy sobie zdobyli, żeby się bronić, ale generalnie Niemcy nie zrobili nic, co mogłoby zmniejszyć rozmiary zbrodni. Zdarzały się pomoce ze strony Niemców w postaci dawania konwoju do ściągnięcia, ewakuacji ludzi z zagrożonych terenów, ale najczęściej te konwoje były załatwiane przez przekupstwo, to znaczy przez danie jakiejś tam żywności Niemcom, na którą oni byli niezwykle łasi. Jeśli chodzi o Sowietów, Sowieci walczyli z nacjonalistami ukraińskimi. Jeszcze podczas okupacji niemieckiej na Wołyniu działały różne zgrupowania partyzantki sowieckiej i w niektórych miejscowościach nawet dały chwilowo ochronę Polakom. W rejonach, w których miały swoje bazy oddziały partyzanckie sowieckie, przybywali Polacy i tam rozkładały się obozy. To się działo na Polesiu, i rzeczywiście dawali ochronę, ale pod takim warunkiem, że Polacy mężczyźni musieli wstępować do oddziałów partyzanckich sowieckich. Po przesunięciu się frontu Sowieci rzeczywiście tępili partyzantkę sowiecką, ale też musieli w tym uczestniczyć Polacy, wstępując do tak zwanych istrybitelnych batalionów. To jest takich formacji, do których właściwie przymusowo się wstępowało i dostawało się broń i uczestniczyło w ochronie wsi i w ściganiu oddziałów upowskich. Więc na tym polegała ta sowiecka ochrona, ale ona nie zapewniała całkowitego bezpieczeństwa. Ona tylko ograniczała napady, ale były też sytuacje, gdzie mogli pomóc, a zachowywali się biernie i dochodziło do dużych napadów. To takie sytuacje były w Małopolsce Wschodniej, w województwie tarnopolskim.
A później znamy tę taktykę z Powstania Warszawskiego chociażby. Pani Ewo, jednym tchem obok ludobójstwa na Wołyniu wymienia się także akcje odwetowe Polaków. Dlaczego?
No tutaj też jest tak zwana sprawiedliwość. Pokazywanie tak zwanej sprawiedliwości. Tutaj my nie możemy się wyprzeć akcji odwetowych, one miały miejsce. Natomiast przypisuje się nam akcje odwetowe w rozmiarach, które absolutnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No na przykład dzisiaj w Polskim Radio usłyszałam, że w akcjach odwetowych zginęło 20 tysięcy Ukraińców. Liczba wyssana całkowicie z palca. Nikt nie dokonał żadnych rzetelnych badań. W tej chwili na Ukrainie zbiera się materiały, które mają świadczyć o naszej prawda, wielkiej akcji odwetowej, w której giną w dużych liczbach Ukraińcy. Parę miejsc, które spróbowaliśmy zweryfikować, no wskazują na nierzetelność tych prac. I tutaj oczywiście no są siły, którym zależy na tym, żeby pomniejszać zbrodnie ONUPA, a powiększać odwety, żeby ta różnica była jak najmniejsza. Jeśli chodzi o odwety, to trzeba powiedzieć, że nasze siły były zbyt małe, ażebyśmy byli w stanie dokonać na wielką skalę odwetów. To były jakieś pojedyncze akcje, zresztą dokonywane wbrew zakazom podziemia polskiego, które jak tylko rozwinęła się akcja masowego mordowania, wydawały polecenia, ażeby nie atakować ludzi niewinnych, kobiet, dzieci, starców, Ukraińców, osób nieuzbrojonych, natomiast dopuszczano walki i niszczenie napastników, którzy mordują Polaków. No to jest przecież potrzeba, prawda, obrony i ochrony życia ludzkiego. Rzecz całkowicie naturalna, że jeśli jest możliwość, to tych napastników należy unieszkodliwiać. I prawdopodobnie w tych wszystkich wykazywanych przez różnych ukraińskich badaczy, ale także i tutaj wysuwających takie twierdzenia polskich badaczy, tutaj miesza się różne kategorie ofiar po stronie ukraińskiej. Mianowicie do odwetów zalicza się upowców, którzy zginęli w walce. Następnie prawdopodobnie wlicza się tam również Ukraińców, którzy zginęli z rąk UPA, bo niestety terror wobec Ukraińców był też ogromny. Wszelkie niepodporządkowywanie się UPA, nawet okazywanie niezadowolenia z jej działalności kończyło się śmiercią i to nie tylko osoby, która wykazywała nieodpowiednią postawę, ale również jej rodziny. I prawdopodobnie tutaj dochodzi do jakiegoś zakłamania, tak sądzę, bo z różnych relacji wynika, że ten terror i z polskich, i z ukraińskich, że ten terror ONUPA był równie silny w stosunku do ludności ukraińskiej, która musiała się podporządkowywać całkowicie, jak i w stosunku do Polaków.
Pani Ewo, a porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie apeluje o ustanowienie odznaczenia dla tych Ukraińców, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc mordowanym przez swych rodaków sąsiadom. Co pani sądzi o ustanowieniu na przykład takiego odznaczenia?
No to jest bardzo właściwa inicjatywa. Zresztą to nie jest jedyna propozycja uhonorowania tych, którzy ratowali. W Sejmie już jest projekt uchwały, który uwzględnia wszystkie inne narodowości na wschodzie, które ratowały Polaków, bo przecież nie tylko Ukraińcy, ale i Rosjanie, i Kazachowie wobec deportowanych okazywali jakąś tam życzliwość czy no były takie przypadki, więc uważam, że takie odznaczenie, które by pokazywało, że nie wszyscy byli dawali się wciągać w machiny zbrodnicze i że wyznawali system wartości godny naśladowania.
Pani Ewo, ostatnie pytanie może o liczby, bo wiemy, że wyrzynali od niemowlaków po osoby najstarsze, chore, no praktycznie wszystkich, całe rodziny. Jakie to są liczby i kiedy możemy powiedzieć o rozpoczęciu tej akcji ludobójstwa i kiedy możemy mówić o końcu akcji ludobójstwa?
No więc tutaj mamy jak gdyby dwie fazy. Fazę ludobójstwa, fazę pregenocydalną. To jest taki wstępny okres, w którym jeszcze zbrodnie nie są rozwinięte na wielką skalę, ale które mają związek z planowanym ludobójstwem. Są takim rozpędzaniem się tej machiny zbrodniczej i tutaj już pierwsze takie akty były w 1939 roku. One były przerwane poprzez okupację sowiecką. Gdyby nie okupacja sowiecka, one prawdopodobnie by się przekształciły, te pierwsze zbrodnie, w masowe akcje. Gdyby Niemcy zdobyli Kresy Wschodnie zamiast Sowieców, bo akurat okupacja niemiecka no, dawała duże możliwości do likwidacji Polaków przez nacjonalistów ukraińskich. Natomiast Sowieci przerwali te działania, bo Sowieci musieli mieć wszystko pod swoją kontrolą, a poza tym nacjonalistów ukraińskich też nie tolerowali, bo tutaj nacjonaliści ukraińscy przeciwko nim też występowali. No i potem mamy jeszcze małą falę zbrodni w 1941 roku i od końca 1942, 1943, 1944 skończyło się w 1947 roku wraz z akcją Wisła, która zlikwidowała ukraińską powstańczą armię.
A jakie liczby?
Zbrodnie już oczywiście wygasające, coraz rzadsze. Już w 1946, 1947 już nie było masowych zbrodni, były niewielkie, ale to natomiast było palenie, napady rabunkowe i to się tak tliło. Łącznie w tych latach 39-47 mamy około 130 tysięcy ofiar.
I z tego co wiem, pani Ewo, to wiele miejscowości po prostu przestało istnieć, zostało zrównanych z ziemią. Nie wszystkie, a w zasadzie chyba mniejszość jest oznaczona, gdzie one kiedyś były. I do dzisiaj, z tego co słyszę, gdy orze się pola, to wychodzą różnego rodzaju czaszki, kości.
Tak, grobów nie ma. Grobów nie ma, groby to tylko nieliczne były i właśnie zniknęły z powierzchni ziemi osiedla polskie. Można powiedzieć, na Wołyniu wszystkie osiedla polskie zniknęły z powierzchni ziemi. Musimy kończyć.
Tak, pani Ewo, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Pani Ewa Siemaszko, najwyższy autorytet w Polsce w zakresie ludobójstwa na Wołyniu, autorka książek, publikacji, była naszym gościem. Dziękuję pani Ewo.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.